chciałam się odwołać do słów, które powiedział pan podczas debaty o tym, że wzorce młodzieży, wbrew temu, co się mówi powszechnie, są przekazywane przez rodziców, ale wspomniał pan także w kontekście bardzo osobistym, i tę historię chciałam też usłyszeć od pana jeszcze raz, o babciach.
Tak, znaczy jest jakiś taki fenomen w Polsce, fenomen babci. Ja chociaż mam rodziców bardzo dobrych ludzi, ale wiary mi nie przekazali. Gdy się w życiu jakoś zagubiłem, to okazało się, że niezwykle kluczowe było to, że babcia, którą bardzo kochałem, była dla mnie ważna, bardzo wierząca, zmarła jak miałem 12 lat, ale nauczyła mnie modlitwy, nauczyła mnie tego, że chociaż w ogóle z nią bywałem w kościele, bo tak to w ogóle nie bywałem, ani na religii, ani nic takiego. Ale co się stało, że jak potem jakimiś cudownymi różnymi działaniami w końcu odnalazłem Boga, czy też Bóg mnie odnalazł, to oddziaływanie babci sprawiło, że Kościół nie był dla mnie miejscem obcym, że ja miałem jakieś ciepłe wspomnienia z jakąś osobą, która mnie do tego Kościoła prowadziła, i jako taki mały dzieciak ja pamiętam, że się nudziłem, ale jak już potem byłem takim młodym dorosłym, który był zagubiony, to ja nie pamiętałem tego, że się nudziłem, tylko ja pamiętałem, że byliśmy w Kościele i że chodziło o coś więcej. Że może jest coś więcej. Chciałem szukać tego czegoś więcej. Jakiś czas temu na takim dużym zjeździe akcji katolickiej miałem wystąpienie i tam była na początku msza. Biskup Solarczyk warszawsko-praski odprawiał. I on opowiadał taką historię. Chwilę wcześniej był na takim spotkaniu z młodymi strażakami ze szkoły tam pożarniczej. I jeden z tych chłopaków dawał świadectwo. Mówił o tym, że na jego życie, to, że on w ogóle żyje, że jakoś to życie się układa i na nawrócenie, największy wpływ miała prababcia. Prababcia. I co jest ciekawe, że w badaniach, które prowadzimy wśród młodzieży, na dużą skalę, kilkanaście tysięcy młodzieży gimnazjalnej w tej próbie badanej, i tam wiele rzeczy w nich widać, między innymi bardzo wyraźnie widać, że jeśli młodzi ludzie wskazują oboje rodziców jako przewodników, a to jest 60% młodzieży w Polsce, tak wskazuje, to ta młodzież jest dużo mniej narażona na ryzyko popadnięcia w sprawy związane z alkoholem, narkotykami, kontaktami seksualnymi, przemocą, wszystkie inne. I myśmy, mając tak dużą próbę, mogliśmy przeanalizować, no dobrze, a co się dzieje z tą 10-procentową grupą młodzieży, która nie wskazuje ani jednego z rodziców? Czy jest ktoś, kto ich chroni? Czy jest jakiś inny przewodnik życiowy, którego wskazanie wiąże się z tym, że ten młody człowiek żyje jakoś tak mądrzej, zdrowiej? No i byliśmy naprawdę zaskoczeni, bo się okazało, że czy to chłopak, czy dziewczyna, to tym przewodnikiem jest właśnie była babcia. Czyli tam, gdzie brakuje rodziców, babcia jest najskuteczniejsza. Co to znaczy? Znaczy, są dobrzy dziadkowie, tylko że nie w sensie statystycznym. Tych dobrych dziadków zaangażowanych w wychowanie dzieci nie ma tak dużo, żeby to wychodziło w wynikach. Natomiast babcia polska to jest taka instytucja, to jest tak mocna instytucja, że przekrojowo wychodzi przez wszystkie problemy. Tam jeszcze, jeśli chodzi o osoby z rodziny, mieliśmy pozytywny wpływ dorosłej kuzynki, jeśli chodzi o korzystanie z narkotyków wśród dziewcząt. No to jest taka pojedyncza rzecz. Ale także przekrojowo przez różne problemy, alkohol, narkotyki, kontakty seksualne, depresja, przemoc, tylko babcia. Od tego momentu, kiedy to zauważyliśmy, doszedłem do wniosku, że powinniśmy świadomie i w wychowaniu, i w polityce, i w kościele, w różnych miejscach angażować babcię, bo to jest obustronna potrzeba. To znaczy dzieciom potrzebny jest też ktoś, kto inaczej wysłucha niż rodzice, kto może ma trochę więcej czasu niż rodzice, kto ma może więcej ciepła, może więcej tego, co tutaj mówił ksiądz Artur, czyli znaki miłosierdzia. Znakiem miłosierdzia jest czas dla kogoś, znakiem miłosierdzia jest przytulenie. W obu tych rzeczach babcia jest bezkonkurencyjna.
Ja tak podpytuję, uśmiecham się, słuchając pana cały czas, mając w pamięci swoje babcie, świętej pamięci już obie, ale właśnie takie pełne ciepła i czasu, zawsze, kiedykolwiek ja miałam dla nich czas. Jeszcze krótko chciałam pana osobiste świadectwo nawrócenia przywołać, bo ono też jest niezwykłe. I tutaj to, co babcia zasiała gdzieś tam wcześniej, to zaowocowało, wydało owoc później i zaskakująco chyba także dla pana.
Tak, ja kiedy się gubiłem w życiu, szukałem jakiegoś sensu, szukałem miłości, nie potrafiłem jej znaleźć, bo byłem takim człowiekiem zaangażowanym w różne działalności antykomunistyczne, harcerskie, ale to wszystko było puste. Nie umiałem budować po prostu więzi z drugim człowiekiem. Jakiś byłem, nie wiem, niedojrzały emocjonalnie, duchowo. Potem zacząłem rozumieć, to później się okazało, że to dlatego, że jak człowiek jest wychowywany bez wiary, to nie bardzo wie, co ma zrobić ze złem, które w nim jest. Jest pewien postulat bycia dobrym człowiekiem. Ja się bardzo starałem być dobrym człowiekiem, natomiast nie mogłem za wiele z tym zrobić, jeśli chodzi o te pytania o sens, tak? Jakby, i jeżeli widziałem coś w sobie złego, to po prostu uciekałem od tego. No i jak miałem te potrzeby duchowe, miałem potrzebę miłości, spotkania kobiety mojego życia, to się nie realizowało, no to najpierw myślałem, że to jakoś psychologicznie, poszukam psychologii, studiowałem psychologię, a tam niczego nie znalazłem, tylko jakieś cząstkowe prawdy. Potem w filozofii chciałem szukać, a to znowu takie intelektualne, rozumowe, to nie to. Potem szukałem w buddyzmie. Jak już szukałem w tym buddyzmie, buddyzm dla człowieka niewierzącego jest taki dosyć przystępny, bo tam nie ma takiej wyraźnej jakiejś teologii, to jest takie bardziej wszystko niedopowiedziane, wewnętrzne i tak dalej. Ja sobie pojechałem w Tatry na tydzień, żeby podjąć decyzję z taką decyzją, że tam podejmę decyzję, czy zostać buddystą. No i siedziałem sobie w Dolinie Pięciu Stawów, po kilku dniach chodzenia po Tatrach, tak sobie patrzyłem w te góry i przyszło na mnie takie rozeznanie. Mówię jeszcze jako człowiek niewierzący. Jeżeli jest jakaś prawdziwa duchowość, jakaś prawdziwa wiara, to ja nie muszę jej szukać ileś tysięcy kilometrów stąd. Jeżeli ona istnieje, to ja mogę ją znaleźć tu. Czyli wyjechałem z tych Tatr, to był koniec września 1989 roku, z takim negatywnym rozeznaniem. Znaczy nie wchodzę w buddyzm. Minęły 3 dni, zaczynały się studia, a ja w ramach praktyk podjąłem decyzję, że będę też między innymi chodził, przyglądał się pracy księdza Szpaka. Co ciekawe, te praktyki to mi taki mój opiekun mojej specjalizacji zlecił, znany terapeuta Wojciech Eichelberger, który sam jest buddystą, bo takiego sobie właśnie wyszukałem. I poszedłem za tym księdzem Szpakiem do kawiarni. Tam ci narkomani, wtedy jeszcze były takie czasy, że ludzie się bali AIDS. Ja nawet jak wracałem z tej kawiarni gdzieś tam z tymi narkomanami, to po prostu nawet kurtkę mamie dałem do prania, bo po prostu się bałem, że tam mi zapluł jeden z tych narkomanów, jak go odprowadzałem. A ksiądz tak siedział, gadał, słuchał, tak po prostu był z nimi. I potem prowadził ich do kościoła. No i był taki moment, kiedy siedzimy w tym kościele, ja tam obserwuję, prawda, obserwuję pracę księdza Szpaka. On zaczyna odprawiać mszę. Nie wiem w ogóle, jak to się ma do kanonów liturgicznych, ale on tą mszę po prostu odprawiał, po czym nie było nikogo innego, kto by spowiadał, bo jego w ogóle z tych kościołów wyrzucano. Nie podobało się różnym proboszczom, że taki przychodzi z narkomanami, więc on nie miał kogoś do pomocy, a chciał spowiadać. Wobec tego zaczął śpiewać pieśń: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną. I śpiewał w kółko. Przekazał tą gitarę jednemu z narkomanów, który zaczął to śpiewać, a w tym czasie ksiądz Szpak spowiadał na mszy, którą sam odprawiał. I ja tak słucham tego: Panie Jezu Chryste, ulituj się nade mną. Nie? Jakby dotarło do mnie, że ja właśnie jestem taki jak ci narkomani. Tylko tyle, że ich różne zło jest widzialne, moje jest niewidzialne. Zalała mnie jakaś miłość Boża. Oczywiście doświadczenie niepowtarzalne, niewytłumaczalne. Poryczałem się, w ogóle poczułem się kochany przez Boga. Podszedłem do księdza Szpaka, do tej kolejki, do tej spowiedzi. Powiedziałem mu, że ja nigdy w życiu w ogóle, prawda, nie byłem u spowiedzi, nie był w komunii. On w ogóle to wszystko, prawda, przyjął tą spowiedź. Przystąpiłem do komunii. No i myślałem, że wtedy już będzie wszystko proste. To znaczy, w jaki sposób było proste? Moje życie miało sens, miało kierunek, miałem Boga, ale jeszcze nie miałem miłości ludzkiej, jeszcze nie miałem rozeznanego powołania, więc potem jeszcze była droga z Bogiem, ale poprzez różne cierpienia. Natomiast jak teraz sięgam wstecz, no to mogę powiedzieć, no to 26 lat minęło. No, fundamentem mojego dorosłego życia jest tam to doświadczenie. Znaczy, no nigdy się na tym nie zawiodłem i nawet jak potem były jakieś trudy, to, że jest szczęśliwa rodzina, że jest szczęśliwe małżeństwo, że jakąś misję mogę pełnić. No to się zaczęło od tego wydarzenia w kościele z księdzem Szpakiem i z Panem Bogiem, który przyszedł, a wcześniej od zasiania przez babcię.